That's the basic theology of the meditation that we are going to practice this weekend.
I to jest ta podstawowa teologia medytacji, którą będziemy praktykować w ten weekend.
So, now, one other way we can understand this, the symbol at the center of the wheel.
Inny sposób, w którym można jeszcze zobrazować te różne modlitwy, jest zapytanie, co przechodzi przez piastę koła. Oś, prawda? W środku każdego koła musi odnaleźć się ta stabilność, coś nieruchomego. I bez tego braku ruchu, bez tej stabilności nie będzie się odbywał żaden ruch. Kiedy więc zaczynamy mówić, myśleć o modlitwie, wchodzimy tutaj na teren paradoksu. Ten bezruch jest koncentracją energii. Koncentracją energii, która wywołuje ruch. Bez bezruchu nie będzie ruchu. Bądź w pokoju i wiedz, że jestem Bogiem. Czytamy w psalmie. Więc mniej więcej taki wykład przedstawił Abba Izaak Janowi Kasjanowi. Kiedy Kasjan poprosił go, opowiedz nam o modlitwie. I kiedy ich rozmowa dobiegała końca, dobiegała też końca 9. konferencja Kasjana. Napisał, że jesteśmy przepełnieni wielką wdzięcznością i inspiracją za taką wizję modlitwy. Ale również mówi, że wróciliśmy do łóżek. I nagle zdaliśmy sobie sprawę, że Abba Izaak nie powiedział nam, jak tego dokonać. Czy mieliśmy po prostu usiąść i rozmyślać, zastanawiać się nad tymi wspaniałymi rzeczami, które usłyszeliśmy? Albo czy może jest jakiś sposób? W jaki sposób dojść do centrum, do środka koła? Do serca, o którym mówi sam Jezus. I z depki. Więc następnego dnia wracają do Abby Izaaka. I mówią nam, zapłaciliśmy za więcej. Powiedz nam, jak tego dokonać. I wtedy Abba Izaak mówi coś wspaniałego. Mówi, zadajecie właściwe pytanie. I ponieważ zadajecie właściwe pytanie, jesteście gotowi zrozumieć to, co wam powiedziałem. Jest to pytanie, które wiele osób zadaje w dzisiejszych czasach. Jak mogę się modlić? W jaki sposób mogę się modlić? Jaki jest sposób modlitwy, który zabierze mnie, zaprowadzi mnie do centrum tego koła? Dla wielu ludzi na świecie te szprychy koła straciły swój sens. W polskim, bardzo jednak religijnym społeczeństwie jest to może kilka tych osób. Ale na pewno również tutaj jest wiele osób, które zastanawiają się, co tak, o co tam tak naprawdę chodzi. Jaki jest prawdziwy sens wszystkich tych form modlitwy, których nauczono mnie, kiedy byłem dzieckiem? I to jest właśnie to pytanie, które trzeba zadać. Nie świadczy ono o stracie wiary, utraceniu wiary. Świadczy ono o głodzie głębszej i bardziej dojrzałej wiary. Święty Paweł mówi nam, że musimy wzrastać w naszej wierze. Więc na to autentyczne pytanie Abba Izaak odpowiada następująco. Powiem wam o sposobie, który nazywamy modlitwą czystą. Mówi też, że jest to tradycja, czyli coś przekazywanego z pokolenia na pokolenie od pierwszych ojców pustyni, którzy z kolei otrzymali tą tradycję i przekazują ją dalej od czasów apostolskich. Abba Izaak podkreśla więc tą starożytność tej tradycji, te głębokie korzenie sięgające aż do początków chrześcijaństwa. Mówi nam, że największym problemem, z którym wszyscy się borykamy, kiedy zbliżamy się do centrum naszego koła, do naszej izdebki i serca, jest nasz umysł. Nie potrafimy się wyzwolić z naszego umysłu. Tkwimy w nim po uszy. A nasze umysły są praktycznie z definicji chronicznie rozpraszane. Kontemplacja, jak mówi, to trwanie w chwili obecnej. Bóg mówi, jestem. Ale my przecież bardzo rzadko odnajdujemy się w chwili obecnej. Tak naprawdę tylko jedna część z nas jest w chwili obecnej zawsze. Nasze ciało. Właśnie dlatego nasze ciało nigdy nie okłamie nas. Czasami używamy naszego ciała, żeby skłamać. Chcielibyśmy, żeby nasze ciało wyglądało nieco inaczej niż w rzeczywistości, niż jak jest w rzeczywistości. Ale ciało znajduje się zawsze tu i teraz. Właśnie dlatego możemy mu zaufać. Ale umysł z drugiej strony bardzo rzadko znajduje się w chwili obecnej. Rozmyślamy o przeszłości. Czasami o tym, co się bezpośrednio wcześniej wydarzyło, a czasami o bardzo odległej przeszłości. Albo czasami zastanawiamy się nad przyszłością. Abba Izaak mówi więc, że musimy uporać się z problemem naszego rozproszonego umysłu. Musimy sprowadzić umysł do chwili obecnej, czyli do chwili Chrystusa. I mówi, oto sposób, w jaki to można dokonać. Nazywa to, mówi, wybierz sobie jakiś wers, słowo, czy jak to nazywa z łaciny, formułę.
And you repeat this single verse
i powtarzaj ten krótki fragment
in the mind,
w swoim umyśle i w swoim sercu.
Continuously.
Bez przerwy.
And as you, when you become distracted by your thoughts, you return to the repetition.
A kiedy staniesz się rozproszony przez swoje myśli, natychmiast wróć do powtarzania tego pojedynczego wersu czy słowa.
And then he describes, in Christian terms, the meaning of this simple, very simple way of prayer.
I dalej używając chrześcijańskich kategorii terminów, opisuje on sens tego bardzo prostego, tej bardzo prostej modlitwy. Mówi, wypowiadając swoje słowo, porzucasz tak naprawdę wszystkie swoje myśli i idee. Mówi, odrzucasz, wyrzekasz się wszelkiego bogactwa swojej wyobraźni i myśli. A zaczynasz doświadczać pierwszego z błogosławieństw, ubóstwa ducha. A czymże jest to ubóstwo ducha? Czym jest ubóstwo? Ubóstwo jest tym, kiedy ma się, nie ma się niczego. To jest ubóstwo ducha. Nic. Błogosławieni, szczęśliwi są ubodzy duchem. Ponieważ do nich należy Królestwo Boże. I to jest medytacja, której my nauczamy i którą będziemy ćwiczyć w ten weekend. Nie jest to jedyna forma modlitwy. Nie zastępuje wszystkich pozostałych form. Ale dzięki niej w bardzo prosty sposób, w bardzo bezpośredni sposób przeniesiemy się w ten bezruch, bezruch, w którym wiedza boska, z którego wyłania się wiedza boska, wejdziemy w ubóstwo ducha, które wprowadzi nas do Królestwa Bożego. I nie bójmy się tego słowa, wprowadzi nas w pustkę. W pustkę Chrystusową. Nowy Testament używa tego słowa w odniesieniu do Jezusa. Jezus uczynił siebie pustym. I my oczywiście również powinniśmy czynić w sobie pustkę. W wierze i w miłości. Tak naprawdę to jest właśnie praca miłości. Kiedy będziemy rozumieć doświadczenie medytacji, im bardziej to zrozumienie będzie wzrastać, tym większe będziemy widzieli jego połączenie z doświadczeniem miłości w naszym życiu. Kiedy na początku zaczynaliśmy uczyć medytacji chrześcijańskiej w naszym ośrodku londyńskim, pewna kobieta przyszła spotkać się z Johnem Mainem już po swojej medytacji przez tydzień czy dwa. Powiedziała wtedy, nie rozumiem, co się dzieje, ale medytacja całkowicie zmieniła sposób, w jaki postrzegam wszystko wokół mnie. Wszystko jest inne. Jedyny sposób, w jaki mogę to opisać, jest, jakbym się zakochiwała. Ojciec John Main powiedział wtedy, to jest właśnie to. W tradycji chrześcijańskiej praca medytacyjna, praca kontemplacyjna jest pracą miłości. W końcu, jeśli kogoś kochamy, chcemy być jak najbliżej jego serca. To jest tak naprawdę spotkanie dwóch serc, twojego i tej drugiej osoby. Jeśli zatracisz się, samego siebie, w tej drugiej osobie, doświadczysz właśnie tego ubóstwa Ducha Świętego, pustki, ubóstwa ducha i pustki.
So, then Cassian, has quite a long section describing the different experiences that you pass through as you begin to practice meditation in this way.
W tej konferencji Kasjana czytamy potem ten długi, dosyć długi opis Abby Izaaka na temat różnych doświadczeń, przez które wszyscy przechodzimy, praktykując medytację. Opisuje szereg różnych stanów umysłu. I mówi też, że w jakimkolwiek stanie umysłu nie znajdowałbyś się teraz, nigdy nie przerywaj tej pracy, tego powtarzania słowa. Mówi w pomyślności i w trudności. I wtedy, kiedy medytacja wydaje się radosnym i spokojnym wydarzeniem. Jak również wtedy, kiedy zdaje się być bardzo trudnym i burzliwym wydarzeniem. To, o czym mówię, być może jest już znane części z was, którzy już medytują. Dla niektórych z was pewnie jest to za to zupełnie czymś nowym. To dlatego, że nikt wcześniej nas o czymś takim nie uczył. Jeśli wydaje się to nowe albo dziwne, to jedynie dlatego, że nie słyszeliśmy o tym wcześniej. Gdybyśmy byli wychowani w kościele ortodoksyjnym, prawosławnym, o takiej modlitwie usłyszelibyśmy na samym prawie początku naszego życia. Nasza wspólnota naucza tej formy modlitwy, czyli medytacji chrześcijańskiej w wielu szkołach na całym świecie. Jesteśmy zapraszani przez wielu biskupów i arcybiskupów, aby nauczać tej medytacji dzieci w szkołach. W zeszłym tygodniu spotkałem się z nowym arcybiskupem Westminsteru w Londynie. Biskupem, który jest patronem naszej wspólnoty medytacyjnej. Wygłosił dla nas przemówienie. w którym mówił i podkreślał znaczenie nauczania dzieci o medytacji. Wspaniałym doświadczeniem nauki dzieci, jeśli chodzi o medytację, jest to, że wreszcie zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ona prosta. Dzieci potrafią medytować. Lubią medytować. Są szczęśliwi, kiedy medytują. I bardzo szybko widać korzyści płynące z medytacji u dzieci. Nauczyciele mówią, że teraz jest łatwiej uczyć dzieci. Są dla siebie milsze nawzajem. Widząc ten piękny, oglądając tę piękną scenę, kiedy dzieci siedzą w bezruchu, medytując, również często sami nauczyciele i rodzice zaczynają medytować. Jeszcze przed przerwą chciałbym przejść do takiej trzeciej części całej tej historii, która sprawia, że dzisiaj się spotykamy. Historii Johna Maina. John Maine urodził się w Londynie w 1926 roku w rodzinie irlandzkich katolików. Odebrał wykształcenie od jezuitów. W czasie wojny służył w armii. Studiował również prawo na uniwersytecie. I potem wstąpił do służb brytyjskich służb dyplomatycznych. I został wysłany na Daleki Wschód, na Malaje. I pewnego dnia miał za zadanie odwiedzić indyjskiego mnicha, który był bardzo aktywny w tych czasach problemów, jeśli chodzi o działanie na rzecz pokoju i pogodzenia się. Poproszono Johna Maina, żeby złożył podziękowania temu mnichowi. Spędzając coraz więcej czasu z tym mnichem, zauważał, że znajduje się w obecności człowieka świętego, bardzo zespolonego, jednolitego. Nie był to jedynie człowiek dobrych uczynków, ale człowiek dobrego serca. Zaczęli rozmawiać o życiu duchowym, o modlitwie. I mnich wspomniał o tym, o medytacji, o tym, w jaki sposób jego wspólnota i tradycja medytuje. Opisał on sposób, w jaki starają się przenieść centrum modlitwy z umysłu do serca. W sposób, w jaki starają się porzucić obrazy i myśli naszego umysłu po to, żeby wkroczyć do samego serca. I to, że wybierają święte słowo, mantrę.
And they would repeat this word, during the time of the meditation.
które powtarzają w czasie medytacji. John Main, oddany katolik, chodzący na mszę co dzień. Był zafascynowany tą prostotą tej formy modlitwy. Powiedział, wprawdzie jestem katolikiem, ale chciałbym, żebyś pomógł mi medytować w ten właśnie sposób. Mnich powiedział, oczywiście, dzięki temu będziesz lepszym chrześcijaninem, lepszym katolikiem. Ale powiedział, że nauczę cię tego tylko wtedy, jeśli podejdziesz do tego poważnie. Co masz na myśli, mówiąc poważny? Chcę powiedzieć, że poważny to taki, kto medytuje. Co rano i co wieczór. Przed wyjściem do pracy i po całym dniu pracy. Więc John Main przyjął tą dyscyplinę. Zdołał wkomponować tą dyscyplinę w swoje życie modlitewne i w swoje życie codzienne. I powoli ta modlitwa stawała się coraz ważniejszym elementem jego życia duchowego. Po kilku latach wrócił do Europy. Został profesorem prawa. A w ostateczności mnichem benedyktyńskim. Było to we wczesnych latach 50., kiedy będąc już mnichem, rozmawiał ze swoim przełożonym na temat tej formy modlitwy, na temat medytacji. John May nie mógł się doczekać tego, że będzie mógł wreszcie porozmawiać z ekspertem na temat modlitwy. Będzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami w medytacji. Można więc wyobrazić sobie jego rozczarowanie, kiedy usłyszał od mnicha, że bracie, nie jest to chrześcijańska modlitwa. Musisz zaprzestać tego. I zasadniczo wróć do pozostałych form modlitwy, które oczywiście również John Main praktykował. W tamtych czasach mnisi wciąż jeszcze przestrzegali reguł. Więc w swoim posłuszeństwie porzucił tą praktykę. Powiedział on później, że było to podobne do wyjścia na pustynię duchową. Ale miał oczywiście swoje pozostałe formy modlitwy, swoją pracę, naukę. Ale w ostateczności został później wysłany do Ameryki, żeby stać się dyrektorem szkoły założonej przez benedyktynów. Mówimy tutaj o późnych latach 60. Więc wszyscy, wiele mnichów opuszczało zgromadzenia, żeby wziąć ślub. Studenci zażywali narkotyki. Wszystko, zamieszanie było wszędzie. Pewnego dnia do klasztoru przyszedł młody student z prośbą o poradę. Powiedział, podróżowałem po Azji, po Indiach. Odkrywałem ich tradycje medytacji. I zastanawiam się, czy jest cokolwiek podobnego do czegoś, do takiej medytacji w chrześcijaństwie. Czy mogę medytować w tradycji chrześcijańskiej? I John Maine zaczął pomagać temu młodzieńcowi. I to doprowadziło go do samych korzeni swojej tradycji monastycznej. Między innymi do tych konferencji Jana Kasjana. Jak myślicie, co poczuł, kiedy przeczytał ponownie te słowa Aby Izaaka? Rozpoznał je. Ale tym razem było inaczej. Tym razem była to fundamentalna i podstawowa część tradycji chrześcijańskiej. Opisana zgodnie z teologią i wiarą chrześcijańską. Rozpoznał to. Po powrocie do Londynu, do swojego klasztoru, założył ośrodek medytacyjny. Wkrótce zaproszono go również do Kanady, do Montrealu, żeby założyć tam zgromadzenie benedyktyńskie poświęcone, z którego głównym celem miałoby być nauczanie właśnie tej formy modlitwy. I nauczał medytacji w bardzo głęboki sposób przez kolejne 7 lat. Umarł w wieku 56 lat. Pomagałem mu przez wiele lat. Ale nie wiedziałem, co mam robić dalej. Więc jeszcze zanim umarł, zapytałem go, co ja powinienem zrobić. To ty zacząłeś tę wspaniałą pracę, wspaniałe dzieło. Wciąż jest jeszcze bardzo świeże, bardzo słabo. Czeka go długi rozwój. Pomyślał przez kilka chwil, uśmiechnął się i powiedział, zrobisz to, co będziesz musiał zrobić. Powiedziałem, dziękuję bardzo. Ale tak naprawdę to była piękna i wspaniała rada. A czułem przecież, że tą rzeczą, którą muszę zrobić, jest kontynuacja medytowania. Ludzie ciągle przychodzili i pojawiali się, żeby nauczyć się medytować w naszej wspólnocie. Wracali do swoich domów później. Starali się praktykować medytację w domu, w swoim życiu codziennym. Odkrywali, że nie jest to łatwe medytować samodzielnie. Więc zakładali małe grupki. Spotykali się raz w tygodniu, żeby medytować wspólnie. I grupki takie już są obecne w więcej niż 100 krajach na całym świecie. Rozwój tych grup przyczynił się do wzrostu, do rozwoju światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. I między innymi właśnie dlatego znajdujemy się tutaj w ten weekend. To właśnie polscy członkowie tej wspólnoty sprawili, że znajdujemy się tutaj. Więc to jest historia, w której wszyscy uczestniczymy. Albo może to jest sposób, w który ja tą historię opowiadam. Jest to dużo większe niż to. Musimy zawsze poddawać ją jakiemuś montażowi, wybierać elementy. Widzimy więc, jak ta tradycja znowu odżywa w naszych czasach. Pomaga ona w odnowie Kościoła. I jednym z najbardziej podstawowych elementów życia Kościoła jest właśnie odnowa tego aspektu kontemplacyjnego. Nasza wspólnota współdziała z wieloma biskupami na całym świecie, żeby zasiać to ziarno kontemplacji. Nie twierdzę, że jest to jedyny sposób, ale jest to jedyna historia, którą ja mam do opowiedzenia. Nie jest to jakaś historia ekskluzywna. Wszyscy jesteśmy jej częścią.
So the next thing, let's take a little break.